Fajnie was wszystkich widzieć tutaj. Naprawdę widzę sporo twarzy, których nie widziałem już długi czas, albo widzę po raz pierwszy. A być może przyjechałeś tutaj z wielkimi nadziejami, aby spotkać się i usłyszeć słowo prosto z ust naszego pastora Sławomira Jagieły. Mam nadzieję, że nie będziesz rozczarowany dzisiejszą niedzielą, ponieważ Bóg dzisiaj również chce do każdego z nas mówić. Ja jestem o tym mocno przekonany, że bardzo wiele zależy od naszego nastawienia. Jeśli chodzi o coś, z czym ja osobiście staczam największą walkę każdego dnia, to ciągle i ciągle pozytywne nastawienie. A wynika to między innymi z tego, że ciągle pracuję z ludźmi, że ciągle spotykam się z ludźmi. Od rana do wieczora mój kalendarz przepełniony jest spotkaniami z ludźmi. I wiecie, jak to jest, kiedy spotykasz drugiego człowieka, to często musisz być naprawdę pozytywnie nastawiony, żeby to spotkanie wypadło naprawdę, naprawdę fajnie. Więc tego tobie życzę dzisiaj, abyś był pozytywnie nastawiony do tego, co być może Duch Święty chce dzisiaj skierować prosto do twojego serca. Ponieważ właśnie będziemy dziś dokładnie o tym mówić, o takiej wewnętrznej przemianie naszego wewnętrznego człowieka, bo Biblia mówi w kilku miejscach o tym, że jest tak zwany wewnętrzny człowiek. To jest nasz duch, to jest nasza dusza, która potrzebuje konkretnej przemiany. I to wszystko ubierzemy w słowa naszej serii kazań, a ta seria nosi tytuł Pogromcy mitów. I dziś rozprawimy się z mitem numer dwa. A ten mit brzmi dokładnie tak. Jakiego mnie, Panie Boże, stworzyłeś, takiego mnie masz. A czy zdarzyło się tobie kiedyś tak powiedzieć, że jakiego mnie, Panie Boże, stworzyłeś, takiego mnie masz? Możesz podnieść rękę i chciałbym zobaczyć, czy jesteś tutaj ze mną. A być może w swoim związku małżeńskim powiedziałeś do swojej żony: słuchaj, widziałaś, jak wyglądam, widziałeś, jak się zachowuję, jakiego mnie wzięłaś, takiego mnie masz. To nie ma chyba nic bardziej denerwującego, jak powiedzenie czegoś takiego do swojej żony czy do swojego męża. A więc to jest mit, którym dzisiaj chcemy się rozprawić. Chcemy troszeczkę dotknąć bardzo ważnej części naszego życia, to jest naszego charakteru. To jest tego, co mieszka, co drzemie w nas. To jest tego, co mieszka i drzemie w nas, ale tak często uzewnętrznia się i właśnie szczególnie w relacjach z ludźmi, tak bardzo jesteśmy w stanie szybko odgadnąć, kto jakim charakterem dysponuje. A więc rozprawmy się z tym mitem, czy aby na pewno jest tak, że skoro Pan Bóg stworzył nas takich, jacy jesteśmy, to czy nie mamy w sobie nic do zmiany. I moja teza dziś jest bardzo, bardzo oczywista i prosta. Ja i ty potrzebujemy zmiany każdego dnia. I pozwólcie, że przejdziemy do pierwszego punktu. A ten punkt brzmi dokładnie tak. Potrzebujemy zrozumieć naturę i cel Bożego procesu przemiany. Ja zdaję sobie sprawę, że być może trafiłeś tutaj dzisiaj po raz pierwszy. Ktoś z twojej rodziny, ktoś z twoich znajomych zrobił naprawdę świetną rzecz, że zaprosił ciebie do tego miejsca, ponieważ jestem o tym przekonany, że to jest najlepsze miejsce, co najmniej w tym powiecie, w którym dziś mogłeś się znaleźć o godzinie 10. A więc jeśli jesteś tu dziś po raz pierwszy, to być może pewne słowa będą dla ciebie nowością, pewne stwierdzenia będą intrygujące i zaciekawią cię, ale pozwól mi dokończyć całą moją wypowiedź, a na końcu chciałbym również zwrócić się do ciebie w bardzo bezpośredni sposób. A więc daj mi po prostu szansę, daj mi czas. Pierwsza rzecz, potrzebujemy zrozumieć naturę i cel Bożego procesu przemiany. I pierwsza myśl w tym punkcie, co dzieje się, kiedy oddajemy życie Jezusowi Chrystusowi? Kiedy odwiedzasz to miejsce od jakiegoś czasu, to słowa, stwierdzenie, oddać swoje życie Chrystusowi są dla ciebie może czymś normalnym. Ale pozwól, że wyjaśnię to troszeczkę to szerzej. Jest to pewien skrót myślowy, ponieważ my nie jesteśmy w stanie oddać naszego życia Chrystusowi na zasadzie takiej, jak oddajemy rzecz komuś. Nie jesteśmy w stanie tego przekazać w sposób namacalny, ale jesteśmy w stanie poddać nasze życie Chrystusowi w taki sposób, że dzień w dzień, każdego dnia chcemy usłyszeć jakieś słowo od Boga, że każdego dnia chcemy, aby On w jakiś sposób nam doradził, chcemy, aby On nas w jakiś sposób poprowadził w naszej codzienności, w naszej pracy, w wychowywaniu naszych dzieci, w tworzeniu dobrych małżeństw, w tworzeniu dobrej rodziny, ale przede wszystkim powierzamy nasze życie Chrystusowi po to, aby być zbawieni, aby wieczność spędzić z Chrystusem w niebie. Ponieważ Biblia mówi o tym, że Chrystus puka do naszych serc i jeśli ktoś mu otworzy, to będzie z nim spędzał całą wieczność. I to jest niezwykłe. A więc kiedy rozpoczyna się ten proces, kiedy tak naprawdę Bóg spotyka człowieka, kiedy Bóg odnajduje człowieka, to co się wtedy dzieje? I ciekawe pytanie zadaje święty Paweł w liście do Rzymian i pisze tak. Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości. Mowa o Bożej dobroci i Bożej cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania nas prowadzi. A więc to jest pierwszy moment, żeby poddać swoje życie Jezusowi, żeby zaufać Mu, żeby zawierzyć Mu, to potrzebujemy dojść do miejsca, w którym stwierdzamy, że sami nie jesteśmy w stanie prowadzić w dobry sposób naszego życia dalej. Więc jeśli obalamy mity, to przy okazji, tak zupełnie przy okazji, chciałbym obalić mit dobrego człowieka. Być może ktoś kiedyś powiedział o tobie, że jesteś dobrym człowiekiem. Być może ty kiedyś powiedziałeś, a no ważne, że jest dobrym człowiekiem. Bycie Bożym, bycie dobrym człowiekiem ma się niewiele wspólnego do tego, o czym mówi Biblia. Aby trafić do nieba, nie wystarczy być dobrym człowiekiem. Aby trafić do nieba, potrzebujemy tego momentu upamiętania. Potrzebujemy tego momentu, kiedy wiemy, że nie możemy pójść dalej. I przeliczyłem szybko średnią wieku tych muzyków, którzy tutaj dzisiaj grali. I wyszło mi około 17,75. I to jest ciekawe, bo to był moment, w którym ja zdecydowałem, mając tyle lat, 17,75, decydowałem się, aby zaufać Jezusowi Chrystusowi. I to był początek mojej przemiany, to był początek czegoś wielkiego w moim życiu, a te wspaniałe młode osoby mogą zrobić już coś więcej w tak młodym wieku. Dlatego wielki szacunek dla każdego młodego człowieka, który decyduje się pójść za Bożą drogą w bardzo młodym wieku. Więc Bóg kocha człowieka, ten fragment mówi, że Bóg kocha człowieka. I czy to jest prawda? To jest prawda. Wiele osób w tym kraju chodzi z koszulkami, z napisem Bóg Ciebie kocha, Chrystus Ciebie kocha. I to jest prawda, ale Boże prawdy mają to do siebie, że mają konkretne konsekwencje. A więc zastanówmy się przez chwilkę, jaką konsekwencję ma ta prawda, że Bóg kocha człowieka. Ta prawda ma taką konsekwencję, która jest często bezpośrednia albo pośrednia. I pozwólcie mi rozwinąć krótko tą myśl. Bóg kocha człowieka, i kocha tak bardzo, że nie chce pozostawiać człowieka w miejscu, w którym on go odnajduje. A więc moje życie, kiedy miałem te 17,75, tak wierzę, wyglądało totalnie inaczej niż teraz, kiedy mam niespełna 32 lata. A więc Bóg chce zabierać nas w podróż. Bóg dziś chce być może ciebie ponownie zaprosić do swojej łodzi i popłynąć w swoim życiu on razem z tobą kawałek dalej, kawałek dalej, kawałek dalej, aby doprowadzić cię do coraz to nowego miejsca. Bo Bóg codziennie ma dla nas coś nowego. Codziennie ma coś zaskakującego. I to jest niesamowita Boża prawda, że Bóg nas kocha, a konsekwencją tej prawdy jest to, że nie chce nas pozostawić w tym miejscu, ale chce nas zabierać do bardziej ekscytujących miejsc, do czegoś bardziej pozytywnego w naszym życiu, do czegoś, co będzie wymagać pewnego ruchu wiary, do czegoś, co będzie wymagać od nas pewnego ryzyka. Ale nie bój się i zaufaj Chrystusowi, który chce w Bożej dobroci, jak mówi ten fragment, poprowadzić twoje życie dalej. A więc moment, kiedy ja oddaję swoje życie Chrystusowi, ja wyjaśniłem przed chwilą ten skrót myślowy, to jest moment opamiętania. To jest moment, kiedy ja zrozumiałem Bożą dobroć, kiedy zrozumiałem Bożą miłość, kiedy zrozumiałem Bożą łaskę. I to mnie przekonało do tego, że moje dotychczasowe życie było bez sensu. Moje dotychczasowe życie to było życie, w którym zmagałem się z grzechem, w którym zmagałem się z kłamstwem, w którym zmagałem się z rzeczami, z którymi od których jestem wolny dzięki Chrystusowi i On chce prowadzić moje życie dalej, dalej i dalej. A więc przemiana duchowa, o której mówię, następuje od wewnątrz nas, a ma swoją konsekwencję na zewnątrz. Moja przemiana duchowa musi mieć swoją konsekwencję w tym, że nagle ludzie, którzy są wokół mnie, są w stanie to zmierzyć, zauważyć, obserwując moje życie, patrząc na to, jak ono wygląda. Biblia w pewnym miejscu mówi o tym, że kiedy rozpoczynamy swoją przygodę z Bogiem, w takim dużym cudzysłowie, przygodę z Bogiem, to zaczynamy od takiego, jak to Biblia mówi, duchowego mleka. Ale potem jest etap przejścia na pokarm stały. Ja mam 16-miesięcznego syna i generalnie mniej więcej wiem, o co chodzi w tym. A więc teraz jesteśmy na etapie pokarmu stałego i kiedy podajemy pokarm stały, to dosłownie cała kuchnia jest w pokarmie stałym. A więc czasami jest dokładnie w taki sposób, że Bóg nas prowadzi gdzieś dalej, prowadzi gdzieś dalej. Czasami czujemy się nieswojo w naszym życiu. Czujemy pewien strach, czujemy pewien lęk. Ale Bóg chce ciągle prowadzić nas do nowego miejsca, do czegoś jeszcze większego, do tego, abyś w swoich relacjach poszedł dalej, do tego, abyś w swojej pracy poszedł dalej, w swojej pracy nad swoim charakterem i tak dalej, i tak dalej. Więc ta przemiana duchowa od wewnątrz na zewnątrz ma konkretną konsekwencję. Ale prawdą jest to, i tutaj dotkniemy tak silnie tego mitu, o którym dziś mówimy, że ta prawda ma swoje konsekwencje również w tym, że wymaga od nas naszego zaangażowania. I to jest ciekawe, że Boże Słowo mówi o tym, że stajemy się Bożymi współpracownikami. I to jest natura Bożego procesu. Bo Pismo Święte, bo Paweł w liście do Rzymian pisze tak, a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. To jest tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bóg współdziała z tymi, którzy Go miłują. I kiedy zastanowicie się nad tym fragmentem, wiecie, jest mnóstwo fragmentów powtarzanych często bezmyślnie, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, że Bóg wszystko obróci ku dobremu, że nie martw się, Bóg na pewno obróci to ku dobremu. Ale tymczasem Boże Słowo mówi, że z tymi, którzy Go miłują, kiedy miłuję Boga, to szukam tego, co Boże w moim życiu. To szukam tego, kim mogę być i kim mogę i co mogę robić w obliczu tego, co Bóg ma dla mnie, a nie dlatego, co ja mogę zrobić więcej, czym ja powinienem się zająć, patrząc na to z perspektywy własnego pomysłu na życie. I to jest niesamowite, że stajemy się Bożymi współpracownikami. W innym miejscu, w pierwszym liście do Koryntian, Biblia znowu nazywa nas, że albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. I niestety zauważam, że pokutuje takie myślenie, że czasami możemy wpaść w taką pułapkę tego, że wszystko samo się jakoś odmieni. Że wszystko Bóg jakoś obróci ku dobremu. Ale Biblia mówi jasno o tym, że Bóg owszem działa, ale Bóg chce, abyśmy my działali z Nim. Biblia mówi w pewnym miejscu, że jesteśmy córkami i synami Boga. A więc jeżeli jesteśmy Jego córką, jeżeli jesteś Jego synem, to występuje jakaś więź, występuje jakaś konkretna relacja bliskości. I w tej relacji bliskości sam Bóg chce z nami współpracować, abyśmy pracowali nad sobą. A więc jaki jest cel Bożego procesu przemiany? I to jest zaskakujące. Powtórzę jeszcze raz tą myśl, która padła na początku. Bóg kocha człowieka i kocha tak bardzo, że nie pozostawia w miejscu, w którym nas znajduje. I kiedy zajrzymy do drugiego listu do Koryntian, kiedy zajrzymy do 13 rozdziału, możemy przeczytać takie słowa. W końcu, bracia, bądźcie zdrowi. Doskonalcie się, wejście sobie napomnienie do serca. To, do czego Biblia nas zachęca, to do tego, abyśmy się doskonalili. Jest jedyna osoba, która chodziła po tej ziemi, która była doskonała. Tą osobą była osoba, a zarazem Bóg, to był Jezus Chrystus. Jeżeli ja mam się doskonalić, to mam się doskonalić na wzór tego, jakim był Chrystus. A więc ja doskonalę się do konkretnego wzorca, o którym czytam w Bożym Słowie. I Biblia dalej mówi, żebyśmy sobie wzięli napomnienie do serca. I ja to czytam bardzo prosto, że każdego dnia Bóg chce do ciebie coś mówić, że każdego dnia Bóg do mnie chce coś mówić. I czasami będzie to przyjmowało formę, nazwijmy to napomnienia, ale tak naprawdę to będzie nic innego jak konkretna wskazówka, co ja mogę zmienić w sobie, aby dojść do właściwego momentu procesu Bożej przemiany, aby stawać się jeszcze lepszy, aby stawać się jeszcze bardziej doskonały. Inne tłumaczenie Biblii Tysiąclecia mówi, że dążcie do doskonałości. A więc to słowo dążcie wskazuje mi na swego rodzaju proces, na coś, co dzieje się, na coś, co ma jakiś rytm, co zamyka się w jakimś czasie, co ma jakąś dynamikę. I to jest niezwykłe, że każdego dnia możemy zbliżać się do tego, kim był Chrystus. Ale chcę zauważyć jedną rzecz. Nie jest to cel sam w sobie. Jest takie zagrożenie, aby się doskonalić, aby być coraz lepszym, aby ładniej wyglądać, aby mieć lepszą formę, aby być piękniejszym, aby być bardziej rozpoznawanym, aby mieć ładniejszy profil na Instagramie, aby być generalnie po prostu lepszym z każdego dnia, z dnia na dzień coraz lepszy, coraz bardziej elegancki, coraz bardziej dostojny, coraz piękniejszy i tak dalej, i tak dalej. Ale nie jest to cel sam w sobie, ponieważ Biblia mówi o tym, że jesteśmy współpracownikami zarówno w kwestii naszej przemiany wewnętrznej, ale zauważcie, że ona musi mieć konsekwencje na zewnątrz, ponieważ to są nasze uczynki, które funkcjonować muszą w naszym życiu, abyśmy poszerzali Boże Królestwo. A więc nasze zachowanie ma niesamowity wpływ na to, jak Bóg jest odbierany przez innych ludzi. Nasz charakter, nasz wewnętrzny człowiek jest wizytówką Boga, o którym chcę mówić. I to dokładnie tak wygląda. A więc list do Jakuba mówi tak. Widzisz, że wiara współdziała z uczynkami i przez uczynki stała się doskonała. I to jest kolejny mit, który poruszymy szerzej prawdopodobnie za tydzień. Ale nasza wewnętrzna przemiana musi mieć konkretne konsekwencje w naszym zewnętrznym działaniu. A to jest nic innego, jak to, w jaki sposób się zachowuje. Więc moja wewnętrzna przemiana to nie jest cel sam w sobie. Moja wewnętrzna przemiana ma wpływ na ludzi wokół mnie. I pozwólcie, że powiem tobie taką rzecz, że moja żona, ten kościół, moi przyjaciele zasługują na to, abym był w najlepszej wersji siebie z 2018 roku. Ale dokładnie ci sami ludzie, którzy wymieniłem, zasługują na to, aby w 2019, w 2020 był dokładnie w tym miejscu, w którym Bóg chce, abym był. Abym poszedł dalej w tym procesie doskonalenia się, kształtowania swojego wnętrza, swojego charakteru, aby ludzie, którzy są wokół mnie, ponieważ oni zasługują na to, aby ja był taki, jaki Bóg chce mnie widzieć. Ja wiem, że to może brzmi mało ekscytująco, bo wymaga od nas pracy, ale dokładnie tak jest. I przejdźmy do sedna. Przejdźmy do sedna i zadajmy sobie bardzo proste pytanie. W jaki sposób Bóg nas formuje? W jaki sposób konkretnie Bóg współdziała? Czego używa? I dotkniemy czterech sfer naszego życia. I pierwsza jest bardzo istotna i tak naprawdę bez niej nie ma sensu rozmawiać o tym temacie dalej. Bez tego punktu nie ma sensu, abyśmy poszli gdzieś dalej. To jest nasza relacja z Duchem Świętym. To jest mój i twój czas, który spędzasz, który możesz spędzić dzień w dzień po to, aby przybliżyć się do Boga i aby odmienić coś w swoim wnętrzu i aby dążyć do doskonałości, którą Bóg ma dla ciebie i dla mnie. Ja od naprawdę długiego czasu musiałem nauczyć się praktykować bardzo prostą rzecz, że kiedy nie wstanę dostatecznie wcześnie rano, aby przeczytać jakąś część Biblii, aby spróbować spędzić ten czas naprawdę wyłączając się od tego, co mnie otacza, to wiem, że ten dzień często jest dniem straconym. Musiałem nauczyć się po prostu rozszerzyć swój dzień o jakieś pół godziny, 40 minut i wiedziałem, że muszę to zrobić rano. I funkcjonuje tak już tak naprawdę od kilku lat, kiedy staram się wstawać o godzinę wcześniej, niż zaczynają się moje obowiązki po to, aby spędzić czas z Bogiem, aby spędzić czas z Duchem Świętym. Aby spróbować połączyć się z kimś wszechmocnym i wszechpotężnym po to, abym był właśnie najlepszą wersją siebie dokładnie tego dnia, który czeka mnie za kilkadziesiąt minut. I Biblia mówi, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Kiedy rozpoczynamy ten proces, tą przygodę, kiedy jest ten moment upamiętania i pojednania się z Bogiem, Duch Święty zaczyna w nas mieszkać. I to jest nic innego jak pewne ziarno, pewne nasienie, pewien zasiew, który Bóg w nas daje, zasiewa, właśnie kiedy spotykamy się z Duchem Świętym. I to ziarno powoduje w nas wydawanie owocu Ducha Świętego. Jest taki fragment w Biblii i to jest generalnie prawda, która jest dość oczywista, że aby ziarno mogło obrodzić, aby z ziarna mógł powstać jakikolwiek owoc, jakiekolwiek drzewo, to ono najpierw musi obumrzeć. Każde moje spotkanie z Duchem Świętym to jest spotkanie, kiedy to ja muszę nauczyć się słuchać tego, jakie On ma wskazówki dla mnie. Kiedy muszę przypomnieć sobie zasadę Jana Chrzciciela, abym ja stawał się mniejszy, a Jego było jeszcze więcej w moim życiu. I co dzień muszę sobie przypominać tę prostą sprawę, że w tym wszystkim chodzi o to, aby to Bóg stawał się większy w moim życiu, a moje ego, moja pycha, moje myślenie, że wiem lepiej, odeszło gdzieś troszeczkę dalej i aby Bóg mógł przebić się, aby poprowadził moje życie tego dnia. I to jest niezwykłe, ponieważ owocem Ducha Świętego to jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość, cierpliwość. I dokładnie tego ty i ja potrzebujemy każdego dnia. Wczoraj były dni Olesna, one są jeszcze dzisiaj. Ja z różnych względów od wielu lat nie uczestniczyłem w tym wielkim święcie tego miasta. I generalnie rozumiem potrzebę spotkania się ludzi i potrzebę po prostu rozrywki. Natomiast to, co działo się wczoraj u mnie na osiedlu, to po prostu był jakiś kosmos. To był koszmar. Zjechało się mnóstwo ludzi. Może byłeś jednym z nich, więc wybacz, że tak mówię. Ale zjechało się tak dużo ludzi, że każdy trawnik wokół mojego bloku był zajęty. że droga, która jest napisana, że jest zakaz wjazdu, bo jest drogą pożarową, były pozostawiane. I nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale 3 razy dzwoniłem na policję. I ta policja przyjechała raz, odjechali. Nie zdążyłem ich złapać. Twierdzą, że byli 2 raz, natomiast ja ich niestety nie zastałem. I rozmawiałem z policjantami za 3 razem i zostało mi powiedziane, że jakby te 3 dni są wyjęte spod prawa i można wszystko. I to jest zastanawiające. I to jest arcyciekawe, że w 3 dni można wszystko. Więc dlaczego ja o tym mówię? Mówię o tym dlatego, ponieważ w moim wnętrzu zrodziło się jakiś niepokój, jakaś chęć zrobienia wszystkiego, aby te samochody odjechały jak najszybciej. Czułem się przytłoczony tymi silnikami diesla. Czułem się przytłoczony tym, co się nagle dzieje. I czasami jest tak, że potrzebuję mimo wszystko zrozumieć, że i tak moje nastawienie wobec tych ludzi ciągle musi być pozytywne, dobre i pełne dobroci i miłości, bez względu na to, co się dzieje. Nie ukrywam, że to jest dla mnie trudne, bo chciałbym wprowadzić porządek inny i lepszy. I tak samo bardzo często jest w naszym życiu, że my chcemy zrobić coś po swojemu, że my chcemy coś poukładać, że wiemy, że tak jest dobrze, że chcielibyśmy, aby ludzie wokół nas się zmienili. Najlepiej na nasze podobieństwo. Najlepiej wszyscy są nienormalni, ja jestem normalny. Fajnie, gdyby normalność była definiowana w taki sposób, jakim ja jestem. Moje życie jest normalne, to jak ja funkcjonuję, jest normalne. Ale od wielu, wielu miesięcy Bóg kształtuje coś w moim wnętrzu, aby kochać ludzi pomimo wszystko, bo to jest w Bożej naturze i to jest w Bożym sercu. I ciągle muszę się tego uczyć. A więc kiedy spotykam się z Duchem Świętym co ranka, to jest właśnie coś, czym między innymi Bóg musi mnie napełnić moje serce. I druga rzecz to jest, kiedy spotykam się z Duchem Świętym, to zaczynam zaglądać do Bożego Słowa. Bo najczęściej jest tak, że Bóg chce mówić do nas przez swoje Słowo. Wiecie, nie nadaremno ktoś spisał całe Boże Słowo i zapieczętował to w Starym i w Nowym Testamencie. Nie nadaremno ktoś to wszystko przetłumaczył i wydał i wprowadził do sprzedaży, abym ty i ja mógł to czytać. I to jest fascynujące, że są miejsca na świecie, w których ludzie nie mają dostępu do Bożego Słowa, a Polska jest krajem, do którego mamy tak bliski, bezpośredni dostęp, a ludzie tak rzadko chcą z tego korzystać. A więc kiedy spotykam się rano z Duchem Świętym, to chcę również zaczerpnąć pewnej mądrości, pewnego słowa, które przemieni mnie, ale które pozytywnie nastawi mnie do tego dnia, abym ludzie, którzy są wokół mnie, mogli naprawdę dostać najlepszą wersję dokładnie takiego, jakim Bóg chce, abym był tego dnia. Więc Biblia mówi o tym sama o sobie, że jest jak miecz obosieczny, że jest to słowo, które jest żywe, skuteczne i bardzo ostre, które powoduje, że może zostać rozdzielona dusza od ducha, stawy od szpiku i zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I dokładnie tak jest. Potrzebuję czytać Boże Słowo, aby właściwie osądzić swoje wnętrze, aby zrozumieć, czego potrzebuję do zmiany. No to jest niesamowite. Ja wspomniałem już na początku, że moje życie to jest taki kocioł relacyjny. To jest od rana do wieczora, po prostu ciągle kogoś widzę, ciągle się z kimś spotykam i niemal stale z kimś rozmawiam i ciągle jestem z kimś w kontakcie. Ja mam taką może chorą przypadłość, ale jestem dostępny też na kilku portalach społecznościowych i kilku mediach społecznościowych, gdzie często przychodzą jakieś informacje. Generalnie trzeba się w tym wszystkim jakoś odnaleźć. I to, czym ostatnio Bóg do mnie przemówił, bo pozwólcie, że użyję konkretnego przykładu, to jest słowo zapisane w Przypowieściach Salomona w 19 rozdziale, w 18 wersecie, gdzie Boże Słowo mówi: upominaj syna, póki jest nadzieja, lecz nie unoś się przy tym i nie chciej jego śmierci. Moje zadanie często polega na tym, aby coś organizować, aby czymś zarządzać. I bardzo często jest pokusa, aby ludzie, z którymi współpracuję, funkcjonowali tylko i wyłącznie w sposób, jaki ja sobie zamierzyłem. I nie ma miejsca na jakąś inwencję, nie ma miejsca na jakąś kreatywność. Ale zrozumiałem, że Bóg chce nauczyć mnie jednej rzeczy. Abym uczył się właściwie zwracać uwagę we właściwy sposób, nie gniewając się na nikogo i w taki Boży sposób kierować tym, co robię, aby to miało jeszcze lepszą, jeszcze większą wartość dalej. I to jest niesamowite, że ty i ja możemy odbierać coś bardzo praktycznego codziennie, aby dokonywać przemiany swojego wnętrza. I pozwólcie, że powiem wam jedną rzecz. Samo czytanie Biblii nie wystarczy. Jest mnóstwo dni, kiedy ja coś czytam w Bożym Słowie i mam wrażenie, że nic nie dociera do mojej głowy. Bo samo czytanie Bożego Słowa absolutnie nie wystarczy. Potrzebujemy zrobić coś z tym, co w danej chwili przeczytaliśmy. I mam pewien gadżet ze sobą. To jest gadżet, który powiedzielibyśmy jest dość kobiecy. Natomiast ja go lubię. To jest takie lustereczko. Całkiem fajne. I pozwólcie, że zaproszę na naszych nowożeńców, Kamila i Izę. Dobrze powiedziałem o was. Kamil i Iza. Zawsze mówię Kamila i Iza. Nazywam cię kobietą. Oni są nowożeńcami. Popatrzcie, jak wygląda młoda para w Polsce. To są ludzie radośni. To są ludzie, którzy chyba są radośni. Jesteś radosny, jesteś tydzień po ślubie.
No pewnie.
Słuchajcie, to jest mało przekonywujące, czy jesteś radosny.
Tak, jestem radosny.
On jest po podróży z Niemiec, wrócił 6 godzin temu. Iza, czy ty jesteś radosna po tym tygodniu?
Oczywiście.
Wielkie brawa dla tych pięknych ludzi. Ale poczekajcie to chwilkę ze mną. Poczekajcie chwilkę ze mną. Powiedziałem o tym, że samo czytanie Bożego Słowa nie wystarczy. I zawsze chciałem to zrobić. I kiedyś wyobrażałem sobie, że przytargam do kościoła takie ogromne lustro. To jest głupi pomysł, on jest kompletnie nierealny. Ale w liście do Jakuba Jakub mówi, byśmy byli wykonawcami, a nie tylko słuchaczami tego, co czytamy w Bożym Słowie. Oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś tylko słucha, jeśli dzisiaj przyszedłeś tutaj, żeby tylko posłuchać i nic z tym nie zamierzasz zrobić, co gorsza, podjąłeś tę decyzję już na samym początku, to wierz mi, że straciłeś ten czas. Ale być może zanotowałeś sobie jedną myśl i zaczniesz z nią pracować i gwarantuję ci, że dzięki Bogu możesz dojść do niesamowitego miejsca. Ale jeśli ktoś jest słuchaczem, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swojemu naturalnemu obliczu, przypatrzył się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Wiecie, kiedy jest się człowiekiem, tak przynajmniej sobie wyobrażam, to jest trochę stereotyp, gdzie jesteś chwilkę przed ślubem, to kiedy przechodzisz obok lusterka, to zastanawiasz się, czy ono jest dobre, czy złe, zanim ocenisz swój wygląd, ale robisz wszystko, aby kiedy spojrzysz w lustro, dobrze wyglądać. Kamil, spójrz no w lustro, jak ty wyglądasz dzisiaj. Ono troszkę przybliża, nie? Ojejku, to jest już w ogóle. Wszystkie dziury. Iza, jak to było? Przyglądałaś się w lustrze bardziej przed ślubem, czy bardziej teraz? Kamil, czy ty się w ogóle kiedykolwiek przeglądałeś w lustrze?
Nie, przyznam się, że zapomniałem w ogóle.
Czy trochę żartujemy, ale dokładnie tak jest, że pierwszą rzeczą, którą robimy rano, a przynajmniej dobrze by było, żebyśmy to robili, to jest choćby chwilkę rzucić okiem na to, jak wyglądamy w lustrze. I rzadko kto, kiedy zobaczy siebie w lustrze i zobaczy, że coś jest nie tak, rzadko, a trudno, i idzie dalej. Tak nie było ani u Izy. Ja wiem, że to z męskiego i się nie przyzna, ale tak nie było też nigdy w życiu Kamila. Ja widziałem, jak on się ubierał. Ja obserwowałem ich związek niemal od początku. Więc wielkie brawa dla tych wspaniałych ludzi jeszcze. Jeśli zamierzasz się przejrzeć w lustrze, ono tutaj na ciebie czeka, ale proszę cię, nie zepsuj, bo Sara mnie ukamieniuje. My nie możemy tylko spoglądać do Bożego Słowa i nic z tym nie robić. Ponieważ to jest jeden z tych elementów, w którym Bóg chce z nami współpracować. On do nas coś mówi, a ja na to odpowiadam. On do czegoś nas kieruje, a ja idę w tym kierunku. I to jest niesamowite, że nasza przemiana wewnętrzna, to jest parafraza dokładnie takiego stwierdzenia, że Biblia jest lustrem naszego wnętrza. Kiedy czytamy Boże Słowo, to tak jakbyśmy przykładali lustro do naszego wnętrza. Po to, aby zobaczyć, co jest z nami nie tak. Czasami potrzebujemy przybliżonego lustra. Ja go nie lubię, nie wiem jak ty. Czasami takiego, który normalnie pokazuje. I często, kiedy zobaczymy coś w lustrze, człowiek jest przerażony w pierwszej chwili. Nie wiem, czy tak miałeś kiedyś w swoim życiu, ale zdarzają mi się takie momenty, że czytam coś w Bożym Słowie i jestem przerażony. Wielki, wszechmogący Bóg mówi coś do mnie. Nagle odkrywam, że odbicie lustrzane mojego wnętrza w Biblii jest tak bardzo jaskrawe, tak bardzo klarowne, tak bardzo widoczne i wiem, że muszę coś z tym zrobić. Bo Bóg współpracuje, bo Bóg współdziała z tymi, którzy Go miłują. Ja kocham Chrystusa. ale nie tylko kocham. Chcę spędzać z Nim czas i chcę skupić się na Jego Słowie. I trzecia rzecz to nasze doświadczenia, to trudności, to sytuacje, które nas wychowują. I znowu Jakub, kiedy czytasz list do Jakuba, to jest niewdzięczny list. To jest taki list, gdzie czytasz fragment po fragmencie, wiesz, że musisz coś w swoim życiu zmienić. I kiedy trochę mi się nudzi w życiu, kiedy czuję taki zastój życiowy, to czytam albo przypowieści Salomona, albo list do Jakuba, ponieważ wiem, że to zmotywuje mnie zaraz do natychmiastowego działania. Więc list do Jakuba mówi o tym, abyśmy poczytywali to sobie za najwyższą radość, kiedy przechodzimy rozmaite próby. Czy to jest normalne? Czy Bóg odbiera naprawdę dziką radość z tego, kiedy my przechodzimy trudny czas i kiedy jesteśmy w czasie próby? Nie. Ale Bóg chce współpracować z tobą i ze mną. Jeśli Go kochasz, On chce z tobą współpracować we wszystkim, aby wszystko obrócić ku dobremu, ale współpracując z tobą. I to jest wspaniałe, że Biblia o konkretnych rzeczach mówi, ale daje nam też konkretną możliwość zrobienia coś z tym. I wczoraj, kiedy rozmawiałem z pastorem, to mówi, no masz świetną ilustrację do tego przykładu. Zdawałeś prawo jazdy 4 razy. Coś w tym jest. Nazwałem to zdawanie prawo jazdy bardzo artystycznie, pewną kompozycją Vivaldiego 4 pory roku. Nie wiem, czy to było Bożym zamysłem, czy nie, ale bardzo prawdopodobne, że tak. Od momentu, kiedy zdałem prawo jazdy, przejechałem około 200 tysięcy kilometrów i generalnie nie sprawiłem żadnego wypadku oprócz jednej drobnej kolizji. I to jest wspaniałe, bo być może Bóg chciał mnie do czegoś przygotować. I kiedy wspominam egzamin na prawo jazdy, to nie ma gorszego momentu w moim życiu. Chyba nigdy nie czułem się bardziej upokorzony przez tego człowieka, który kazał mi zdawać jeszcze raz i jeszcze raz. Ale ciekawe, że za trzecim razem był ten sam, co za czwartym i zdałem bez problemu. I chwała Bogu za to. A więc są doświadczenia i są takie chwile, kiedy czujemy się źle, kiedy czujemy, że jest trudno. Ale popatrz na to w taki sposób, Boże, czego chciałbyś, abym się z tej sytuacji nauczył? Generalnie ostatnie miesiące w moim życiu to jest taki czas, kiedy swój budżet domowy, dosłownie minuta o pieniądzach, zamykam dosłownie z miesiąca na miesiąc, z miesiąca na miesiąc. I ciekawe jest to, że wcześniej nie musiałem mieć takiej sytuacji, nigdy wcześniej. I widzę w tym jedno, że czuję absolutny pokój, absolutny brak strachu o to, czy 21 mój wspaniały bank ściągnie moją ratę kredytu. Absolutnie się tym nie przejmuję, ponieważ wierzę w to, że to jest taki czas, ale się tym totalnie nie mogę martwić, totalnie nie mogę się o to troszczyć, totalnie nie mogę o to zabiegać, ponieważ Bóg, który jest ze mną, współpracuje ze mną. A skoro ja Go kocham i chcę powiększać Jego królestwo, a z dnia na dzień sprawiać, abym ja stawał się mniejszy, a On większy, patrząc na zasady Jana Chrzciciela, to nie mam prawa się niczym stresować i żyję w luksusie tego, że moja głowa może być pusta od zmartwień, trosk i niepewności. I to jest wspaniałe. To pokazuje Bożą zależność. I czwarta rzecz, w której Bóg współpracuje, jest często najtrudniejsza z tych wszystkich. Wiecie, te trzy rzeczy, one jakby tańczą wokół nas. Ale jest czwarta rzecz, której Bóg używa. Używa twoją żonę, używa twojego męża, używa twoich współpracowników, używa kościół, do którego chodzisz, używa twoją rodzinę, używa twoich przyjaciół, używa tych, których lubisz i tych, których nienawidzisz. Używa tych, którzy trąbią tobie na przejeździe, na skrzyżowaniu. Używa tych, którzy próbują ciebie oszukać. I to jest niezwykłe, że Bóg używa ludzi wokół nas do tego, aby nas wychowywać, do tego, abyśmy stawali się doskonalszymi. I to jest niesamowite, że blisko 59 razy w Biblii jest użyty zwrot typu siebie nawzajem. I pozwólcie, że przytoczę kilka. Zachowujcie pokój między sobą. W dążeniu do doskonałości musimy ciągle dbać o to, aby był pokój między mną a ludźmi, którzy są wokół mnie. Nie było pokoju wczoraj wieczorem między mną a ludźmi, którzy parkowali pode mną. Musiałem szukać pokoju między mną a ludźmi, którzy dewastowali moje trawniki, którzy zasłaniali drogę pożarową. Potrzebujemy pokoju z współpracownikami, z którymi przyszło tobie pracować. Potrzebujesz pokoju z ludźmi, którzy otaczają ciebie w twoim własnym domu. To przekazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. pokój zniosę, ale czy ja naprawdę muszę wszystkich dookoła kochać? Szczęśliwą furtką jest to, że nie muszę ich lubić, a muszę ich kochać. Więc nie muszę spędzać z nimi czasu, ale ciągle i ciągle muszę kochać ludzi, którzy są wokół mnie. Pójdźmy dalej, przeto nie osądzajcie jedni drugich. Jeśli ktoś ma problem z tym, że za szybko kogoś osądza, to na pewno jestem to ja. Być może jesteś ze mną. Ale Biblia mówi, abyśmy nie osądzali jedni drugich. Abyśmy w procesie dążenia do doskonałości dbali o tą zależność między sobą. Nie oceniaj tych, którzy żyją między tobą. Nie oceniaj tych, nie osądzaj tych, którzy są w relacji z tobą. Służcie jednym drugim w miłości, mówi list do Galacjan. Ciężko jest, wiecie, służyć tym, których nie kochasz. Ciężko jest służyć tym, których osądzasz. Ciężko jest służyć tym, z którymi nie mam pokoju. I wyzwaniem dla mojego serca jest to, żeby to miejsce stawało się prawdziwą wizytówką Jezusa Chrystusa. To żaden oleśnianin nie może być przeze mnie osądzany. To nikt, który żyje wokół mnie, nie mogę mieć z nimi niepokoju. Ludzie, którzy żyją w moim mieście, zasługują na moją miłość, szacunek. Ludzie, którzy żyją wokół mnie, zasługują na to, abym im służył w miłości. I to jest droga, która jest szalenie trudną drogą, ale w tym wszystkim jesteśmy Bożymi współpracownikami. W tym wszystkim On chce, On, czyli Chrystus, On chce działać razem z tobą. I pozwólcie, że podkreślę to jeszcze raz. Nie ma czegoś takiego jak samotne chrześcijaństwo. Chrystus nie przyszedł na ziemię, aby spędzić czas w pustelni, spisać największe mądrości, abyśmy się tymi mądrościami mogli sycić intelektualnie. Ale Chrystus przyszedł na ziemię do ludzi i żył między ludźmi. Chrześcijaństwo to jest życie z ludźmi między ludźmi. Chrześcijaństwo to jest życie w jakiejś społeczności. Chrześcijaństwo to jest życie dla ludzi. Chrześcijaństwo to jest życie w zależnościach międzyludzkich. I to jest niezwykłe. I jak bardzo potrzebujemy w tym Boga. I jak bardzo musimy rozprawić się z tym mitem, że takiego, Panie Boże, mnie stworzyłeś, takiego mnie masz. To jest nieprawda. Bóg całościowo chce pracować nad moim i Twoim wnętrzem. Bóg chce pracować nad moim i Twoim wnętrzem. Używa tego wszystkiego. To jest podstawa. Moja, Twoja relacja z Duchem Świętym. Słowo Boże, do którego mam dostęp. Doświadczenia, z którymi przychodzi mi się zmagać. I wszyscy ci ludzie, którzy są wokół mnie. To jest niezwykłe. Bóg kocha człowieka i kocha nas tak bardzo, że nie chce nas pozostawić ciągle w tym samym miejscu. Jest lepsza wersja ciebie i mnie za chwilę. Jest lepsza wersja ciebie i mnie tylko i wyłącznie dzięki Bogu. Tylko i wyłącznie dzięki Jezusowi Chrystusowi. Święty Paweł to jest człowiek, który miał w swoim życiu mnóstwo mądrych zasad. Jedną z nich było to, że do Filipian napisał, że on chce ciągle zapominać o tym, co było dalej i dążyć do tego, co jest przed nim. I to jest coś, czego ty i ja musimy się uczyć. Zapominać, co było dalej, ale dążyć, kochając Boga, wybierając to, co On chce dla mojego życia, szukając Jego Królestwa, szukając tego, czego On chce, abym ja robił. Zbliżając się do Niego, On chce, abyśmy szli o krok dalej i udoskonalali swojego wewnętrznego człowieka i udoskonalali to wszystko, co jest w nas. Sprawiali, aby nasz charakter był właściwą wizytówką Boga, o którym chcemy mówić. Aby nasz charakter pachniał i jaśniał Jezusem Chrystusem. I to jest fascynujące. To jest coś, co tobie i ciebie i mnie obliguje do tego, aby coś z tym zrobić. To wymaga pracy. To wymaga potu, to wymaga trudu, ale absolutnie warto. Absolutnie warto. Jest coś takiego niezwykłego, kiedy poznajemy Boga. Dzisiaj rano, kiedy modliłem się, to odniosłem wrażenie, że jest to dobra ilustracja, sami ocencie. Kiedy rozpoczynamy swoje życie z Chrystusem, to jest tak, jakbyśmy wchodzili do jakiejś rzeki i płynęli tą rzeką. Rzeka ma to do siebie, że czasami jest płytko, a czasami jest zbyt głęboko. Rzeka ma to do siebie, że czasami jest bardzo wąska, a czasami zbyt szeroko i człowiek może czuć się przerażony. Rzeka ma to do siebie, że może się załamywać i tworzyć wodospady i spadać z wielkim impetem w dół. Rzeka ma to do siebie, że wpływa do jakiegoś wielkiego morza. Rzeka ma w sobie mnóstwo zagrożeń, ale też dobrych rzeczy. I kiedy ja rozpocząłem swoje życie z Bogiem, to jest tak, jakbym zaczął płynąć swego rodzaju rzeką, która ma jakieś zakręty, w której czasami źle się płynie, bo jest zbyt płytko, w której czasami źle się czuję, bo jest zbyt szeroko i czuję się wystraszony, czuję się źle. Czasami spadam zbyt szybko w dół i to jest jak wodospad na rzece i też się czuję niewygodnie. Ale nagle możemy wypłynąć na głębię. To jest o słowa Chrystusa, abyśmy wypływali na głębię. Ale ta głębia oznacza bardzo prostą rzecz. Ta głębia to jest każdy z tych elementów, w których zanurzamy się jeszcze głębiej. I potrzebujemy zanurzyć się bardzo głęboko w naszej relacji z Duchem Świętym, aby nasz wewnętrzny człowiek został poruszony do zmian. Aby nasz wewnętrzny człowiek został poruszony do tego, aby coś ze sobą zrobić. I jeśli chcesz odpowiedzieć na to dzisiejsze wyzwanie, które wierzę, że sam Bóg kieruje do nas, to chciałbym, żebyś stał. Jeśli chcesz zacząć dążyć do doskonałości, jeśli chcesz zacząć zrobić coś ze swoim życiem, aby twoje wnętrze stawało się lepsze, jeśli chcesz zacząć zrobić coś ze swoim życiem i uczyć się wsłuchiwać w to, co Bóg chce do ciebie mówić przez swoje słowo, przez spotkanie z Duchem Świętym, przez innych ludzi, przez to, kiedy się z nim spotykasz. Jeśli chcesz tego, to pomóc się ze mną. Duchu Święty, ja Ci dziękuję za te słowa, które kierujesz do nas w tym momencie. Dziękuję Tobie za to, że Ty chcesz, abyśmy ciągle stawali się lepszymi na Twoje podobieństwo. Że Ty chcesz z nami współpracować. Że Ty chcesz, abyśmy spotykali się z Tobą, zakochiwali się w Tobie jeszcze bardziej. I abyśmy zaczynali działać z Tobą i przemieniali się jeszcze bardziej na Twoje podobieństwo. Ja modlę się o to, abyśmy uczyli się wsłuchiwać w Twój głos, co Ty chcesz zmieniać w nas poprzez spotkanie z Tobą, poprzez czytanie Twojego Słowa, poprzez ludzi, których wokół nas dajesz i poprzez okoliczności, zdarzenia, różne sytuacje, które nas spotykają. Ja proszę Ciebie o to, abyś Ty nas, Duchu Święty, do tego motywował każdego dnia, abyśmy podjęli konkretne wyzwania, abyśmy podjęli konkretne kroki, aby ta prawda, która jest oczywista, że Ty chcesz z nami współpracować, znalazła swoje konsekwencje w naszych działaniach. Ja oddaję się w Twoje ręce i wierzę w to mocno, że możemy stawać się lepszymi, stawać się z dnia na dzień lepszymi, będąc coraz bliżej temu, jaki Ty jesteś, Jezu. I Ty nas do tego motywuj, Ty nas do tego prowadź. Dziękujemy Tobie, Święty Ojcze, za to słowo, które dziś kierujesz do nas. I zacząłem mówiąc o tym skrócie myślowym. O tym rozpoczęciu relacji z Bogiem, o poddaniu życiu Jezusowi. I list do Efezjan pisze, jest napisane w liście do Efezjan dokładnie tak, że łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. I my swoją przygodę z dobrymi uczynkami tak naprawdę zaczynamy dopiero w momencie, kiedy poznajemy Chrystusa. To jest dopiero nasza odpowiedzialność, ale potrzebujemy najpierw spotkać się z Chrystusem. I żeby się spotkać z Chrystusem, nie musimy zrobić nic. Co więcej, nie jesteśmy w stanie zrobić nic. Jedyną rzecz, którą możemy zrobić, to pomodlić się taką prostą modlitwą, aby się z Nim pojednać i najpierw skorzystać z Bożej łaski, najpierw skorzystać z Bożej dobroci, z Bożej miłości, aby zacząć pracować nad sobą. Nie jesteś w stanie zmienić się o własnych siłach. Obiecałem to Tobie, jeśli dziś jesteś po raz pierwszy i czujesz, że chciałbyś coś z sobą zrobić, ale do tej pory Ci się nie udawało, do tej pory Ci nie wychodziło, to jest ta chwila, że możesz skorzystać z Bożej łaski, z Bożej dobroci. I powiedziałem na początku, że potrzebujemy dojść do momentu upamiętania. Potrzebujesz zostawić to, co było do tej pory. Potrzebujesz zostawić grzech, potrzebujesz zostawić złe doświadczenia w swoim życiu i rozpocząć coś nowego z Chrystusem. I może dla Ciebie to ciągle jest nie do końca jasne. Ale to stanie się z dnia na dzień coraz bardziej jasne, jeśli w pierwszej chwili, w tym momencie, w pierwszej kolejności pomodlisz się razem ze mną krótką, prostą modlitwą, która właśnie ma jeden prosty cel. Postawić most między Tobą a Chrystusem. Postawić most między Tobą a Ojcem w niebie. Abyś się pojednał z Nim, abyś zaczął coś nowego, potrzebujesz najpierw Jezusa Chrystusa. Jeśli chciałbyś się ze mną pomodlić, to ja powtórzę kilka prostych zdań. I one mogą sprawić, że Twoje życie odmieni się o 180 stopni. Zrobimy to wszyscy razem, abyś nie czuł się osamotniony. Panie Boże, ja jestem dzisiaj w tym miejscu. I pozwól mi zrozumieć Twoją łaskę. Pozwól mi doświadczyć Twoją miłość. Okej, rozumiem, nie jestem w stanie nic zrobić dla poprawienia naszej relacji. Dlatego chcę po prostu oddać moje życie Tobie. Zacznij je zmieniać. Przepraszam Cię za grzech, który był do tej pory. Przepraszam Cię za moje życie do tej pory. Coś zapaliło się w moim sercu. Ja chcę wierzyć w to, że Ty moje życie poprawisz. Że Ty moje życie przede wszystkim zbawisz. Ja moimi ustami chcę dzisiaj wypowiedzieć, że jedyną drogą, prawdą i życiem jest Jezus. I oddaję moje życie Tobie, Jezu. Jesteś Panem mojego życia. Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. Amen.